Witajcie, witajcie w tym szczególnym czasie. Czas jest rzeczywiście szczególny, ponieważ z ludzkiego punktu widzenia, z poziomu gruntu, jakby można to nazwać, znaleźliśmy się w punkcie wielkiej niewiadomej co do przyszłości, która nas czeka. Dla kogoś, kto patrzy z poziomu gruntu, czyli bierze pod uwagę tylko to, co można zaobserwować, z ludzkiego punktu widzenia jest to wyjątkowo trudny czas, bo naprawdę jest wielka niewiadoma. Z tej perspektywy nadzieja na przyszłość może mieć grubość kartki papieru i strach jest wtedy czymś naturalnym. Możemy mówić o epidemii strachu. Można ten strach oszukać, zajmując umysł tym czy tamtym, łącząc to z jakimiś fizycznymi ćwiczeniami relaksacyjnymi, niektórzy z jogą. Można ten strach trochę oszukać, trochę uśmierzyć, wyłączając w ten sposób jakieś tam funkcje swojej świadomości. Ale powiem teraz coś, co może zabrzmi dla niektórych bardzo abstrakcyjnie, a jednak jest czymś bardzo realnym. Dla kogoś, kto zaufał Chrystusowi, dla kogo zaufanie Chrystusowi jest najważniejszą rzeczą, to jeśli chodzi o nadzieję na przyszłość, nic, ale to absolutnie nic się nie zmieniło. Bo jak mówi Boże Słowo w liście do Hebrajczyków 13, Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam, także na wieki. Nie znamy naszej przyszłości, ale znamy tego, od którego cała ta przyszłość zależy, któremu zaufaliśmy, wiemy, że jest dobry, udowodnił to na tyle sposobów. Wiemy, że ma plan, w Jego ręku jest nasza przyszłość. Bóg Cię kocha i ma dla Twojego życia wspaniały plan. Więc mogę zaufać, jak dziecko. Dziecko nie wie, co go czeka, nie wie, z czego będzie żyło, ale zna rodziców, którzy wszystko wiedzą. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam, także na wieki. I mogę zaświadczyć, że jest to najlepsze lekarstwo na strach, bez uśmierzania go przez jakiekolwiek techniki. I jednak okazuje się w tej obecnej sytuacji, że jest to najbardziej twarde chodzenie po ziemi. Więc dzisiaj trochę o tym, jak rozwiązać problem strachu przez zaufanie osobie Chrystusa. Powróćmy do specyfiki chwili i mam do Was pytanie, jak Wam upływa czas? Co robicie, gdy jesteście w domach? Ja muszę osobiście powiedzieć, że w obecnej chwili mam dużo więcej roboty niż zwykle. To znaczy zawsze mam tyle samo roboty, bo staram się czas wykorzystać na maksa, ale teraz mam dużo większe poczucie pośpiechu. Chciałbym czas wykorzystać jeszcze lepiej, ponieważ zapotrzebowanie na to, czym się razem z żoną zajmujemy, jest dużo większe niż zwykle. Czyli prezentacja problemów z perspektywy chrześcijaństwa, a dokładniej z perspektywy Bożego objawienia, Biblii. Biblii, która pozostaje bestsellerem wszechczasów i żadne inne dzieło nawet nie zbliżyło się do tej pory do jej bestsellerowej popularności. To zapotrzebowanie niesamowicie ostatnio wzrosło, trochę jak zapotrzebowanie na środki medyczne. Wymieniłem maile z pewnym znajomym, który mieszka w Nowym Jorku. Poznaliśmy się w marcu przy okazji artykułu do Platformy Marzeń. Jego artykuł się tam znajduje. Pracuje w wielkim koncernie farmaceutycznym i napisał mi, że ma roboty po uszy. My też mamy roboty po uszy, jest atmosfera pośpiechu, więc wybaczcie, jeżeli na jakąś reakcję z naszej strony czy na spotkanie z nami musicie trochę dłużej poczekać, albo macie wrażenie, że zniknęliśmy z radarów, no powód jest dokładnie taki. Jednak w naszym domu, wśród wielu zajęć, zdarza nam się też trochę podczytać razem jakąś biografię znanej osoby, o tym rozmawiać. Obecnie mamy na warsztacie biografię Michelle Obamy, żony prezydenta Baracka Obamy. Czytając tą biografię, można zauważyć pewne punkty krytyczne w życiu państwa Obamów. Używając sformułowania punkty krytyczne, nie mam na myśli czegoś negatywnego, nie krytykuję niczego. Chodzi o momenty przełomowe, od których wiele zależy. Na przykład w teorii zarządzania punkt krytyczny to zadanie, które trzeba wykonać, wykonanie wielu innych zadań stało się możliwe. Punkt krytyczny. Nasze życie ma pewne punkty krytyczne. Powracając do państwa Obamów, jakie były punkty krytyczne, które zadecydowały o tym, że Barack Obama został prezydentem? Gdyby któryś z nich się nie zdarzył, nie zostałby nim. Do takich punktów krytycznych należała z pewnością decyzja, by kandydować. Właśnie o tym ostatnio czytaliśmy. Wszyscy pytali Baracka Obamę, czy będzie kandydować. Odpowiadał czasami, muszę o tym porozmawiać z żoną. No, wreszcie podjął ostateczną decyzję. Punkt krytyczny. Dzisiaj będzie o punktach krytycznych, od których najwięcej zależy w naszym życiu, to jaką ścieżką pójdziemy, w jaką stronę pobiegnie nasze życie. Także od tych punktów zależy to, czy znajdziemy się w tym stanie zaufania Chrystusowi, o którym mówimy. I popatrzymy dzisiaj na jeden z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszy punkt krytyczny misji Jezusa Chrystusa, Syna Bożego na ziemi. Punkt, który zdecydował o tym, że stał się Zbawicielem świata. Przeczytajmy fragment z Ewangelii świętego Łukasza, 22 rozdział, który dzisiaj jest podstawą naszych odkryć. Włączmy naszą wyobraźnię. Potem Jezus wyszedł i udał się według zwyczaju na Górę Oliwną. Towarzyszyli mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich, módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. A sam oddalił się od nich na odległość, jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się tymi słowami. Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i umacniał go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a jego pot był jak gęste krople krwi sączące się na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku. Rzekł do nich, czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Ten fragment opisuje, co działo się z Jezusem bezpośrednio przed aresztowaniem. Następne zdarzenie to aresztowanie Jezusa. Dzięki przekazowi Łukasza możemy poznać, co się wtedy działo, o czym myślał, o czym rozmawiał z Bogiem Ojcem. I możemy zobaczyć, że to był szczególnie trudny moment. Jezus wiedział, co go czeka, wiedział, że to będzie trudne. To, co będzie szczególnie trudne, to opuszczenie przez Ojca w momencie, kiedy spoczną na Nim wszystkie grzechy ludzkości. Jezus wtedy w momencie śmierci zawoła, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czas mroku, zejścia do piekieł. I to właśnie teraz, podczas tej rozmowy z Ojcem, tej modlitwy w ogrodzie Getsemane, Jezus podejmuje ostateczną decyzję, że umrze na krzyżu. Jak trudna to była decyzja? Łukasz mówi, że decyzja, którą podjął Jezus, była tak trudna, że jego pot był jak gęste krople krwi. Czy zdarzało się wam podejmować trudne decyzje? Najtrudniejsze decyzje, jakie przyszło wam podjąć w życiu. Decyzje, które zdeterminowały dalszą ścieżkę życia. Moja najtrudniejsza decyzja chyba kilka lat przed rokiem 2000, jak trzeba było zdecydować, jaką ścieżką pójść, czy kontynuować pewne dzieło w Warszawie, kandydować na następną kadencję do funkcji przewodniczącego Rady Kościoła w Polsce, czy wrócić do Bielska i skupić się na tym, co tutaj. Dylemat był rozłożony na lata, ale w pewnym momencie trzeba było podjąć ostateczną decyzję. Nie było to łatwe, bo służba w Warszawie była dla mnie bardzo ekscytująca. Czułem się w tej roli jak ryba w wodzie. Trzeba było podjąć ostateczną decyzję, wrzucić list do skrzynki z odpowiedzią. Wrzucić czy nie wrzucić? Wrzucić. Poszło. Już tam ręki nie włożysz w tą szparę. Już decyzja podjęta. Tak wyczuwam, że wielu z was dobrze rozumie, o czym mówię i utożsamia się. Wy też podejmujecie jakieś decyzje. Były jakieś punkty krytyczne, które zadecydowały o dalszym życiu waszym. Niektóre z nich pamiętam, bo o nich rozmawialiśmy. Punkty krytyczne naszego życia. A taki jeden z ostatnich punktów krytycznych, który mi się teraz wyświetla, co ciekawe, nie był trudny, chociaż dotyczył bardzo, bardzo poważnej rzeczy. Jak się przyjrzeć, jeszcze poważniejszej niż ten wcześniejszy z Warszawą. Ale ponieważ dużo się wtedy nauczyłem, nauczyłem się pewnego podejścia, pewnej postawy, tu już nie miałem problemu żadnego, chociaż przeżycie pozostaje. Chodzi o to, że gdy byliśmy w marcu w Nowym Jorku, otrzymaliśmy propozycję przyjazdu tam na pół roku, by popróbować misji na Manhattanie. Odpowiedź z naszej strony poszła bardzo szybko, chociaż poruszenie pozostaje, no bo tam mogliśmy być i tego spróbować. Ale to, czego Bóg mnie uczył wcześniej, gdzieś w głębi serca, teraz bardzo pomogło. Punkty krytyczne naszego życia. Momenty, od których zależy to, w jaką stronę pobiegnie. A dzisiaj mamy niezwykły przywilej i okazję, by popatrzeć największy punkt krytyczny wszechczasów, od którego zależało najwięcej w historii świata, czy wszechświata na całą wieczność. Największy punkt krytyczny w działalności Jezusa Chrystusa, Syna Bożego na ziemi. I teraz widzimy, że w tym momencie posłuszeństwo Ojcu, pójście za planem przygotowanym przez Ojca, było tak trudne, że Jezus doznawał najwyższej udręki. Wrzucić list do skrzynki, czy nie wrzucić? Była to taka wewnętrzna walka, że w pewnych momentach Jezus Chrystus prosił Ojca, zabierz ode mnie ten kielich, czyli to cierpienie, które czeka. Ewangelista Mateusz, opisując to wydarzenie, opisuje je trochę szerzej i pokazuje wydatniej ten przełom, który nastąpił w Jezusie. Mateusz opisuje, że Jezus na początku mówił do Ojca, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich, lecz później, tam w dalszej modlitwie mówił, niech się stanie Twoja wola. Na początku jest akcent, niech mnie ominie, na końcu niech się stanie Twoja wola. W przekazie Mateusza możemy zobaczyć, jak Jezus świadomie wybiera drogę krzyża. Możemy powiedzieć, od posłuszeństwa, bo tak trzeba, do posłuszeństwa z przekonania, z własnego pragnienia. Ale trzeba powiedzieć więcej. Przede wszystkim z zaufania. Czy wcześniej Jezus nie był posłuszny Ojcu? Był, był zawsze posłuszny. Już wcześniej zgadzał się na to, że umrze na krzyżu. Ale teraz znalazł się przed ostatecznym wyborem. Do tej pory mógł się jeszcze wycofać. Teraz trzeba było podjąć ostateczną decyzję. Jezus podjął ostateczną decyzję w tym największym punkcie krytycznym tej roli, która przypadała mu w udziale być Zbawicielem świata. A jak to jest z naszymi punktami krytycznymi? Jesteśmy tam w ogrodzie Getsemane reprezentowani przez naszych przedstawicieli, uczniów, apostołów. Co się z nimi w tamtej chwili działo? Popatrzmy jeszcze raz na słowa, które Jezus do nich skierował. Wers 40. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Następnie, trochę później, wers 46, rzekł do nich: czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Widzimy, że uczniowie bardzo dobrze nas reprezentują, bardzo realistycznie, po prostu to przespali. Ze smutku, ze strachu uciekli w sen. Nie uciekli w jakieś techniki relaksacyjne inne, bo ich pewnie nie znali. Uciekli w tą, którą znali, w sen. Jezus zachęca ich, by trochę zmienili podejście. Jak to jest z tymi punktami krytycznymi w naszym życiu, od których najwięcej zależy? To, w jaką stronę nasze życie pobiegnie. Gdzie znajdują się najważniejsze punkty krytyczne naszego życia? Jak je rozpoznać? Jezus Chrystus tutaj przeżywa swój największy punkt krytyczny, ale jednocześnie myśli o uczniach, o tym, co się z nimi stanie i mówi trochę zaskakujące słowa, trochę jakby niepasujące. Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Jezus wie, że czeka ich podobna walka, bo idą Jego śladem, więc też czeka ich walka i On nazywa tą walkę pokusą. Wskazuje przez to, że największym punktem krytycznym naszego życia jest pokusa, czy są pokusy. Pokusa, by pójść swoją drogą niezależnie od Boga. Bóg ma wspaniały plan dla naszego życia i jest to część Ewangelii, istoty chrześcijaństwa. Bóg Ciebie kocha i ma dla Twojego życia wspaniały plan. Gdy do człowieka to w końcu dotrze, pojawia się największy punkt krytyczny w życiu. By temu zaufać, by poddać Bogu całe swoje życie, by ten plan mógł zrealizować. Ale wtedy zaczyna się w człowieku walka. Jak to? Miałbym całe moje życie poddać Bogu? A co z moimi planami, zamiarami, pragnieniami? Jak to? Poddać Bogu swoje życie, swoje ja? Okej, nie musisz. Możesz mieć dalej swoje życie dla siebie, realizować swoje zamiary, ale na tym polega istota zaufania, że ufam, Boże, Twój plan jest lepszy, bo Ty jesteś Bogiem, a ja jestem tylko człowiekiem. A więc człowieku ufasz, nie ufasz, w człowieku toczy się walka. W swej istocie podobna do tej, jaką toczył Jezus w ogrodzie Getsemane. Niech mnie ominie ten kielich. Wolę swoją drogę. Ale wtedy może nastąpić przełom. Okej, ufam. Niech będzie Twoja wola. Zaufanie Chrystusowi, powierzenie Mu swojego życia. nawrócenie do Chrystusa. To największy punkt krytyczny. Nie dzieje się bez walki. Pamiętam swoją walkę, jaka musiała się we mnie stoczyć, zanim nastąpił moment przełomu, ale przyszedł moment zaufania. Okej, Boże, powierzam Ci całe moje życie, bo ufam Ci, że poprowadzisz mnie drogą najlepszą. Bóg jakby odpowiedział, ale nie musisz, zastanów się. Nie, ja chcę. Chcę mieć takiego Pana nad sobą. Ufam, że poprowadzisz mnie najlepszą drogą, o której tyle już słyszałem. Więc masz tu moje życie w całości i pokaż, co potrafisz. Punkt krytyczny, największy punkt krytyczny w życiu człowieka, od którego zależy najwięcej. Wprawdzie nie było w moim przypadku potu jak krople krwi, ale szamotaniny było sporo, sporo jakichś łez. A potem przychodzi czas na następne punkty krytyczne, od których zależy dalsza ścieżka naszego życia. Bóg odsłania przed nami kolejne fragmenty swojego planu, stajemy się tego świadomi i wtedy przychodzi pokusa, by pójść swoją drogą. Co zrobimy w takiej chwili? Co robimy w takich chwilach, w momentach przełomowych? Niedługo po moim głównym punkcie krytycznym, po nawróceniu, było to po maturze, poszedłem do szkoły pomaturalnej. Na naszym roku było nas 4 chłopaków, reszta to dziewczyny. Jedna z nich odstawała od reszty w sensie dwustronnego zauroczenia. I wtedy stoczyła się we mnie pewna walka. Byłem świeżo upieczonym naśladowcą Chrystusa i teraz znalazłem się w takiej sytuacji. Widziałem, jakie wartości były wyznawane po drugiej stronie przez kogoś, dla którego Chrystus nie był w ogóle ważny i nawet nie porozmawiałem z tą dziewczyną sam na sam. Tak mocno byłem świadomy, co jest grane. Nie mówię przez to, że nie należy rozmawiać, ale ja wtedy byłem tak mocno świadomy, o co idzie gra, by pozbawić mnie znacznej części tego, co było możliwe przez zaufanie Chrystusowi, któremu dopiero co zaufałem. Czyż to nie pokusy są krytycznymi momentami naszego życia, by odejść od planu Boga i pójść za innymi tęsknotami? Bóg obiecał, że jak coś poświęcimy dla Niego, On poczytuje sobie za punkt honoru oddać nam dużo więcej. Więc nic nie tracimy, a nadzwyczaj wiele zyskujemy. Jednak w momencie pokusy, tego tak nie widzimy, może nam się wydawać, że trzeba dużo oddać, jakby nam ktoś może serce wyrywał. To właśnie pokusy są najważniejszymi punktami krytycznymi naszego życia. Czasami patrzymy na pokusę jak na jakiś oderwany epizod, oderwany od reszty życia. No co tam szkodzi, jeżeli dostarczę trochę ożywienia swojemu monotonnemu życiu, potem najwyżej wyznam to Bogu jako grzech i zapomnimy o sprawie, potem się poprawię. Nic z tych rzeczy. To nie jest oderwany epizod, lecz punkt krytyczny. Jest jak zwrotnica, która zadecyduje o całej reszcie naszego życia. Decyduje o tym, czy zostaniesz prezydentem, czy nie. To nie jest oderwany epizod, ale reszta twojego życia. Ktoś może traktować coś takiego jako przyjemną chwilę, oderwaną od reszty życia. Nasza kultura zresztą nam w tym, nas w tym mocno utwierdza. Za każdym razem, jak słyszę pewne popularne powiedzenie, to nóż mi się w kieszeni otwiera. To jest powiedzenie, jest młody i musi się jeszcze wyszaleć. To nie jest kwestia chwilowych emocji oderwanych od życia, zbierania doświadczeń, a potem człowiek wybierze. Nie, to jest skierowanie życia na inne tory. A zwłaszcza jeżeli sprawa dotyczy cielesności, moralności, zmysłowości. Nie będę tutaj cytował tych najbardziej dobitnych słów Biblii na ten temat, bo Duch Święty mnie przekonuje do pewnej delikatności w tej materii, w tych okolicznościach, ale sami możecie sobie o tym przeczytać w pierwszym liście świętego Pawła do Koryntian 6:15-20. Co się dzieje, gdy człowiek wybiera pewne ścieżki, jak go wiążą? Pierwszy list do Koryntian 6:15-20. Teraz tego nie zacytuję, ale przytoczę za to inny cytat z Bożego Słowa. Będzie z Księgi Przysłów 31. Nie oddawaj kobietom swojej mocy, ni rządów twych tym, które gubią królów. Te słowa mówią same za siebie. Kobiety chętnie skorzystają z naszej mocy, mówię o mężczyznach, chętnie skorzystają z naszej przywódczej natury, ustawiając swój punkt dowodzenia wyżej od naszego. Dobrze jest mieć takich wspaniałych przywódców na swoje usługi. O, widzę, że udało mi się włożyć kij w mrowisko. Resztę wniosków pozostawiam Duchowi Świętemu i wam. Pokusy, krytyczne momenty, punkty naszego życia. Od nich zależy, ile doświadczamy z tego, co możliwe, co nabyliśmy jako potencjał, kiedy powierzaliśmy nasze życie Chrystusowi. Ile radości, ile satysfakcji, ile pokoju, nadziei doświadczymy. W takim razie, jak zwyciężać? Nie załatwimy tematu dobrymi postanowieniami na przyszłość. Boże, postanawiam to czy tamto. Postanawiam, że będę uczciwy. Podjęcie takiej decyzji jest stosunkowo łatwe i tak naprawdę niewiele wnosi. Ktoś przeprowadza z nami wywiad. No, jakie są tam twoje poglądy na temat moralności czy uczciwości? No tak, moralność, uczciwość, ale przychodzi konkretna sytuacja, kiedy trzeba wybrać i wtedy dopiero okazuje się, jak to jest trudne. Może się wiązać z rezygnacją, z jakichś korzyści, pozycji, może mnie coś ominąć i wtedy wszystko się rozstrzyga. Nawet Jezus, Syn Boży, musiał tą ścieżkę przejść. Jezus zawsze zgadzał się na to, że umrze na krzyżu, by zapłacić za przestępstwa ludzi. Zapowiadał to swoim uczniom, ale teraz przyszła konkretna sytuacja. I to było dla niego tak trudne, że jego pot przypominał krople krwi. Jaki wniosek wypływa z tego faktu? Posłuszeństwa trzeba się nauczyć w praktyce, przejść przez nie doświadczalnie. Zobaczmy, jak dobitnie przedstawia to list do Hebrajczyków 5 o Jezusie. A chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Jezus nauczył się posłuszeństwa. Posłuszeństwa trzeba się nauczyć. Bóg uczy nas posłuszeństwa, poddając je próbom. Musi ono przejść przez konkretne sytuacje. Ilustracją może być to, jak to się dzieje w przypadku dzieci. Opiekunowie dają dziecku jakieś polecenie. Ono tego nie chce zrobić. Jednak opiekunowie są stanowczy. Dziecko stawia sprzeciw, męczy się, cierpi, tupie nogami, a wzywa na pomoc cały świat, a w niektórych krajach nawet policję. Jest to dla niego bardzo trudne, ale gdy opiekunowie będą wystarczająco wytrwali, stanowczy, wreszcie posłucha, nauczy się posłuszeństwa i będzie mu łatwiej w życiu. Posłuszeństwa trzeba się nauczyć. Wielu z nas podjęło kiedyś decyzję zaufania Chrystusowi. Wy też, wielu z was ma za sobą ten punkt krytyczny, ale później przychodzą następne sytuacje, w których potrzebujemy uczyć się posłuszeństwa w praktyce jako wyraz zaufania. Nieraz boli, nieraz bardzo boli i jest bardzo trudne. Wzywamy na pomoc cały świat, niektórzy jeszcze wszystkich świętych. Mówimy Bogu, że Go nie lubimy, jak może nas pozbawiać tak ukochanych rzeczy. Ale wreszcie zaufanie zwycięża, w przypadku gdy zwycięża. Nauczyliśmy się posłuszeństwa. Następnym razem będzie to już dla nas łatwiejsze. Posłuszeństwa można się nauczyć i warto się nauczyć jako wyraz zaufania. To jest istota wiary. Wiara to jest zaufanie, które wyrazi się w posłuszeństwie. I to jest niezwykła umiejętność, która później nam bardzo pomaga, by iść tą ścieżką, którą Bóg ma dla nas. I wtedy nawet najtrudniejsze decyzje okazują się nie tak trudne. Gdy nauczymy się posłuszeństwa w tych krytycznych punktach naszego życia, staniemy się pod pewnym względem innymi ludźmi, będziemy umieli reagować posłuszeństwem, gdy Bóg Ojciec przedstawi nam jakąś drogę, może niełatwą, może nie będzie szła w parze z jakimiś egoistycznymi tęsknotami, może wręcz przeciwnie, ale jednak ją wybierzemy, bo ona jest lepsza. Wybierzemy ją, bo kiedyś nauczyliśmy się posłuszeństwa. Jesteśmy w tym zahartowani i potrafimy wybierać drogę, która podoba się Bogu. Bez jakiejś szczególnej wewnętrznej walki, jak to było wcześniej, umiemy być posłuszni. Wiele jest ilustracji w Biblii, może jedna z nich. Paweł, apostoł, mówi o swoim uczniu Tymoteuszu takie oto słowa w liście do Filipian 2. Wiecie, że on został wypróbowany, bo jak dziecko ojcu, tak on wraz ze mną służył Ewangelii. Tymoteusz został wypróbowany w posłuszeństwie. To brzmi jak jakiś tytuł zawodowy. Ktoś wypróbowany w jakiejś umiejętności. Kojarzy mi się to na przykład z uprawnieniami pilota samolotów pasażerskich. Ktoś po raz pierwszy siada za sterami wielkiego Boeinga. Najpierw jako uczeń. Trwa to długo, próbuje, ma dużo wpadek pod kontrolą szkolącego pilota. Jednak pewnego dnia dostaje tytuł pilot samolotów pasażerskich wielkokadłubowych i może sam prowadzić takie samoloty. Podobnie my możemy stać się wypróbowani w posłuszeństwie. Można będzie nam dać do prowadzenia wielkie Boże sprawy, jak Airbus A380 czy Boeing 747. Można nam dać do prowadzenia wspólnotę lub jej część. Przejście przez próbę posłuszeństwa daje nam uprawnienia, bo czyni nas innymi ludźmi, wypróbowanymi w posłuszeństwie. Jak przechodzić zwycięsko przez te punkty krytyczne? Jak zwyciężać, gdy jest pokusa? Jezus powiedział do swoich uczniów wtedy w ogrodzie Getsemane, jeszcze raz 46 wers, czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Módlcie się, ale nie chodzi o formalne zmawianie modlitw. Modlitwa, ta modlitwa, która ma sens i jest wspaniała, to modlitwa, która jest wyrazem wiary i to ta wiara jest wspaniała. Potrzebne do zwycięstwa, potrzebne jest zaufanie. Koncentrujemy się na zaufaniu. Nie koncentrujemy się na samej walce z pokusą, bo wtedy wystawiamy się jakby na żer naszej starej naturze, ale skupiamy się na utrzymaniu Chrystusa na pierwszym miejscu, na zaufaniu Jemu, że przeprowadzi, na opieraniu się na mocy Ducha Świętego. Krytyczne punkty naszego życia. Niektóre z nich są ważniejsze od innych, niektóre są najważniejsze, jak decyzja państwa Obamów o kandydowaniu na prezydenta była najważniejsza. Jedna decyzja wybija się absolutnie na pierwszy plan wśród wszystkich krytycznych punktów naszego życia. Jest to decyzja zaufania Chrystusowi, powierzenia Mu swojego życia. Chrystus powiedział, oto Jego słowa zapisane w Apokalipsie Jana 3 rozdział. Chrystus mówi, stoję u drzwi i pukam. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Może Chrystus puka do twojego serca w tej chwili. Co możesz zrobić? Zaprosić go, aby wszedł. Może toczy się w tobie walka, może właśnie takie myśli, jak można oddać komuś swoje życie, chyba że ufając, że poprowadzi najlepszą drogą. Można wyrazić to zaproszenie słowami takiej oto modlitwy. Chrystusie, potrzebuję Cię, uznaję swoją grzeszność. Otwieram Ci drzwi mojego życia i przyjmuję Cię jako swego Zbawiciela i Pana. Dziękuję Ci, że przebaczyłeś moje grzechy, umierając za mnie na krzyżu. Proszę o Twoje kierownictwo w moim życiu. Uczyń mnie takim, jakiego mnie pragniesz. Możesz skierować te słowa do Chrystusa, powtarzając za mną. Jeszcze raz je przeczytam, zdanie po zdaniu. Jeżeli wyrażają one pragnienie Twojego serca, jeżeli jesteś świadomy, że to jest ta chwila dla Ciebie, skieruj je osobiście do Chrystusa. Chrystusie, potrzebuję Cię. Uznaję swoją grzeszność. Otwieram Ci drzwi mojego życia i przyjmuję Cię jako swego Zbawiciela i Pana. Dziękuję Ci, że przebaczyłeś moje grzechy, umierając za mnie na krzyżu. Proszę o Twoje kierownictwo w moim życiu. Uczyń mnie takim, jakiego mnie pragniesz.